A teraz porozmawiamy o owocach, warzywach, o roślinach. Myślę, że to będzie bardzo przyjemna rozmowa. W studiu witam Dorotę Konopacką, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest też z nami Waldemar Kiszczek, pracownik naukowy tego instytutu.
Dobry wieczór.
Na początku czerwca przy instytucie otworzyło się uroczyście Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Wspaniała inicjatywa z dużym dofinansowaniem unijnym. Domyślam się, że instytut cieszy się, że coś takiego powstało, pani dyrektor.
Oczywiście. Instytut Ogrodnictwa jako jedno ze swoich zadań statutowych oraz również zadań wynikających z faktu, że jesteśmy Państwowym Instytutem Badawczym, mamy gromadzić i chronić zasoby genowe roślin ogrodniczych. W przypadku Regionalnego Centrum Bioróżnorodności dotyczy to chronienia roślin warzywnych oraz ziół i jest to miejsce, w którym docelowo 30 tysięcy genotypów tego typu roślin będzie miało zdeponowane swój materiał genetyczny, czyli nasiona, i one tam będą bezpieczne i możliwe do odtworzenia, aktywacji bądź wykorzystania do tego, żeby na bazie tych zasobów genowych tworzyć nowe odmiany gatunków roślin warzywnych, zielnych.
Taki bank genów, chciałoby się
taki
powiedzieć.
Taki bank genów, dokładnie.
A skąd te wszystkie nasiona? Czy to są zbiory Instytutu Ogrodnictwa? Czy one przyjadą do Was?
Na dzień dzisiejszy Instytut Ogrodnictwa ma zgromadzone około 12 tysięcy genotypów roślin warzywnych. To są rośliny, które zostały zebrane na przestrzeni ostatnich prawie 60 lat. Pierwszym, można powiedzieć, nasionem, które zostało zdeponowane w banku genów, była to fasola jaś. Nasiona fasoli jaś.
No. Piękny jaś, jeszcze
piękny,
słyszałam, tak?
Tak,
bo
tak,
to chyba tak się nazywa ta odmiana.
Tak, piękny jaś. I te nasiona, żebyśmy byli pewni, że jesteśmy w stanie dotrzeć do tych odmian, sprawić, żeby one rosły, przynosiły plon, muszą być przechowywane w dobrym stanie. Co jakiś czas te nasiona muszą być posadzone do gleby, urosnąć i wtedy sprawdzamy, czy ich fenotyp, czyli te cechy, które widzimy na zewnątrz, powtarzają te opisy botaniczne, które są kojarzone z daną odmianą, a następnie są znowu deponowane i można powiedzieć usypiane na kolejne lata.
Czyli
natomiast
mówiąc,
obecnie analiza fenotypowa jest wzbogacona analizy molekularne, to znaczy sprawdzamy czystość odmian. I tak się dzieje dla wielu gatunków.
Czy pracownicy naukowi Instytutu to się zajmują właśnie tym sadzeniem i obserwowaniem, czy ta marchewka, która nam tutaj wyrosła, to jest taka sama jak ta marchewka sprzed pół wieku?
Dokładnie. Tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani dyrektor, warto wspomnieć, że aby takie nasiona znalazły się u nas w tym banku genów, to organizowane były tak zwane ekspedycje. I ekspedycja oczywiście kojarzy się z czymś dużym, jedziemy gdzieś w góry,
tak,
daleko i tak
wyprawa.
Dalej. Te ekspedycje były na terenie Polski, w ciekawych miejscach. Często w banku genów są zdeponowane takie formy, to się nazywają formy miejscowe uprawne, czyli odmiany, które się wytworzyły w sposób samoistny na danym obszarze, czasem w danej wiosce, i były przekazywane nasiona tych odmian z pokolenia na pokolenie. I te odmiany są źródłem ważnych genów, szczególnie jak w tej chwili dążymy do uprawy roślin w ekologii, to znaczy, że te rośliny powinny być odporne na wszystkie patogeny. No wiemy, że rośliny, które rosną w naturze, takie dzikie rośliny, one zazwyczaj są odporne na patogeny. Oczywiście mają taką wadę, że nie plonują dostatecznie, dlatego też hodowcy biorą te geny, czyli korzystają z banku genów i wprowadzają do nowych odmian uprawnych. Też warto zaznaczyć, że w bankach genów na podstawie międzynarodowych umów zdeponowane są z innych ośrodków nasiona po to, aby nasiona były od danego genotypu w kilku miejscach, co pozwala je skutecznie zabezpieczyć. Bo na przykład gdzieś tam we Włoszech, powiedzmy, eksploduje wulkan, zniszczy nam bank genów, to te nasiona są zabezpieczone u nas w Polsce i wtedy Włosi mogą sobie do nas zadzwonić i te nasiona do siebie z powrotem sprowadzić. Dokładnie. Też tutaj muszę powiedzieć, że z tego banku genów mogą korzystać hobbyści, bo jest taka umowa na zasadzie hobby, czyli każdy z nas teoretycznie może sięgnąć do banku genów i sobie zamówić jakąś fajną, tradycyjną odmianę. Na przykład, nie wiem, czy Państwo słyszeliście o głąbiku krakowskim.
Ja nie słyszałam.
Pani nie słyszała. Jest to taka roślina z kapustowatych, która była uprawiana na obszarze ogródków na terenie aglomeracji krakowskiej. Prawdopodobnie ta roślina dotarła do Polski razem z królową Boną, która nam większość warzyw tutaj do Polski przywiozła. I na przykład taki głębik krakowski jest dostępny w banku genów. Trzeba wejść na taką specjalną stronę, poszukać sobie strony. No w tej chwili ta strona jest pod domeną Ichar Radzików i tam jest taki sklep, w którym zamawiamy i za darmo dostaniemy nasiona. To już po kolei nie będę tłumaczył, jak to wygląda. Każdy z nas będzie mógł sobie usiąść i przejrzeć internet i sobie znaleźć to miejsce. A dlaczego też hobbyści mogą dostać te nasiona? Ponieważ to też jest w pewien sposób zabezpieczenia tych nasion, ponieważ my tam zostawiamy swoje dane, gdzie wysiewamy konkretne nasiona, gdzie uprawiamy te roślinki. I być może, gdy w banku genów okaże się to, co pani dyrektor tutaj powiedziała, że po sprawdzeniu jakichś nasion, że te nasiona mają słabą siłę kiełkowania, czyli już tak straciły tą swoją żywotność, bo za długo leżały, to być może zadzwonią do nas, zapytają się, czy może nie mamy tych roślinek i czy nie moglibyśmy zebrać tych nasion, aby one z powrotem mogły wrócić do banku genów. Jeżeli chodzi o cenę tych roślin, tak, oczywiście sukcesywnie każde nasionka, które długo sobie spoczywają w tym banku genów, muszą być oceniane, muszą być wysiewane na polu i my jako naukowcy obserwujemy, czy rzeczywiście to, co osoba, która zbierała te nasionka i opisała, z jakiej rośliny pochodzą te nasionka, jak ta roślina wyglądała, czy rzeczywiście te same cechy ta roślina zachowuje.
Wspaniałą pan ma pracę. Trzeba przyznać, te ekspedycje mnie zaciekawiły, a to muszę jeszcze dopytać, skąd państwo wiedzą, że właśnie na tej wsi, w tym miejscu jest taka ciekawa roślina, którą warto by było zabezpieczyć, żeby w przyszłości inni mogli ją też wysiewać?
Ekspedycje mają to do siebie, że idziemy w nieznane.
Ach, czyli to na chybił trafił trochę.
Dlatego osoby, które biorą udział w ekspedycji, muszą mieć naprawdę dużą wiedzę. I muszą być spostrzegawcze, żeby zauważyć to, czego inni nie widzą. Żeby zauważyć ciekawe genotypy, żeby te genotypy z sobą zabrać. Oczywiście te nasionka zbierane są z ogródków przydomowych na wioskach. Były, bo teraz już jeżeli chodzi o ekspedycje, to raczej ilość ekspedycji spadła. Ale były zbierane z ogródków działkowych. Oczywiście w porozumieniu z gospodyniami, właścicielami tych ogródków.
Tak jest. Pani dyrektor, tylko pozazdrościć takich pracowników. A zastanawiam się nad taką rzeczą. Czy pani ma takie uczucie, że Instytut i Centrum Bioróżnorodności też są dla zwykłych ludzi, dla hobbystów, dla rolników, dla tych, którzy chcą uprawiać? Czy właśnie jesteście bardziej dla bezpieczeństwa i dla zabezpieczania w tych sytuacjach trudnych, które no nawet teraz nas dotykają za wschodnią granicą, no przecież mogą pojawić się problemy, również te dotyczące żywności. No właśnie, bezpieczeństwo, czy bardziej ta otwartość na ludzi?
Jako instytucja państwowa zdecydowanie te aspekty bezpieczeństwa są na pierwszym planie i fundusze, które są do nas kierowane z Ministerstwa Rolnictwa, obligują nas do tego, żeby wszystkie te kwestie bezpieczeństwa były na pierwszym miejscu. Również dzięki takiemu bankowi genu jesteśmy w stanie realizować politykę bezpieczeństwa państwa oraz realizować konwencje i układy międzynarodowe, ponieważ Polska jako kraj jest zobowiązana do gromadzenia bioróżnorodności, do udostępnienia i wymiany takich zasobów. Także przede wszystkim aspekt naukowy, ale również metody docierania i jakby propagowania tej bioróżnorodności w różnych miejscach, upowszechnianie jej. W związku z tym te nasiona, które są w naszym banku genów, one będą udostępniane do ogrodów botanicznych, do parków krajobrazowych, do lasów państwowych. No i w następnej kolejności również dla działkowiczów, tak? Natomiast przede wszystkim mamy pełnić swoją funkcję naukową. No i bardzo smutne losy Banku Genów w Charkowie, który przetrwał II wojnę światową, natomiast w obecnej wojnie niestety te zasoby zostały w dużej części zniszczone, a personel musiał udać się, znaczy, prawda, opuścić Charków. Więc to jest również taki sygnał, że my musimy swoje procedury przejrzeć, zweryfikować, sprawdzić i uzupełnić o elementy takiego bezpieczeństwa, które na wypadek najróżniejszych przypadków uchronią te zasoby genowe. Także przed nami wielka misja i odpowiedzialność również.
Ten wątek bezpieczeństwa pojawił się podczas inauguracji Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej w Skierniewicach. Ale pojawił się też taki bardzo sentymentalny wątek, dlatego że niektórzy z nas patrzą z łezką w oku na pewne odmiany owoców czy warzyw, które kiedyś były, a dzisiaj to już trudno dostać, i że te truskawki, które mamy dzisiaj, to już nie smakują jak te, które były dawniej. Czy rzeczywiście coś takiego jest, że te odmiany, które być może zostały też zdeponowane w banku genów, były trochę bardziej wartościowe niż ta żywność, którą mamy dziś?
No, przede wszystkim to wynika z zasadniczych różnic w technologii uprawy, tak? Oczywiście kiedyś do dyspozycji mieliśmy takie odmiany, tak zwane powtarzające, czyli jak wysieliśmy sobie jakąś roślinę, skorzystaliśmy z jej dobrodziejstwa, zrobiliśmy sałatkę, na przykład sałaty, to mogliśmy też zebrać nasiona, te nasiona ponownie wysiać i mieć taką samą sałatę. Teraz niestety już tak nie jest. Teraz, gdy wysiejemy nasiona tej sałaty, to już nie będzie ta sałata nadawała się do zjedzenia. Wynika to stąd, że musimy dużo produkować żywności. Ta produkcja żywności jest dość intensywna. I tutaj też jest bardzo ważna rola Instytutu Ogrodnictwa, ponieważ o jakości owoców decyduje sztuka, kunszt i wiedza przede wszystkim ogrodników. No tą wiedzę muszą skądś czerpać i my im tą wiedzę dajemy. Jeżeli oni w sposób świadomy stosują tą wiedzę, to też są w stanie uzyskać nie tylko dużą masę, dużą ilość tych warzyw, ale dobrej jakości.
A czyli da się tak, żeby było smacznie i żeby było dużo.
Tak, tylko trzeba mieć wiedzę, trzeba to lubić i trzeba słuchać naukowców nas z Instytutu.
A nie jest tak, że to też więcej kosztuje? I trzeba dodatkowe nakłady finansowe ponieść.
Na pewno tak. Tutaj koszt, każdy liczy koszty w tej chwili i dlatego, a koszty zawsze smakiem, jakością czasem są rekompensowane. Dlatego to tak właśnie jest w dzisiejszych czasach. Nie? Gonimy za pieniądzem, niestety. I już te nasze smaki z dzieciństwa, z dawnych czasów odchodzą. Ale to, co mówiłem wcześniej, te smaki są dostępne w tych zasobach genowych.
I raz jeszcze polecamy wszystkim hobbystom kontakt z Instytutem Ogrodnictwa. Pani dyrektor, wy jesteście w kontakcie takim bezpośrednim z rolnikami, z hodowcami, z tymi, którzy uprawiają owoce, warzywa?
Oczywiście. Mamy taki zakład, który się nazywa Zakład Upowszechniania i Promocji i praktycznie jesteśmy obecni na większości imprez, takich festynów, które są organizowane dla przeciętnego Kowalskiego. I jednym z takich najbliższych wydarzeń w województwie łódzkim, na którym będziemy obecni i gdzie będzie można by się spotkać z pracownikami Instytutu, jest to Nieborów. Tam 2 lipca odbędzie się piknik, w którym będzie stoisko Instytutu dostępne. Będzie można nawet kupić materiał szkółkarski w wersji elitarnej, gdyż będzie stoisko naszej spółki elitarnego materiału szkółkarskiego w Prusach. Tam będą dostępne drzewka na przykład odmian starych. Mamy taką ofertę. Czyli, nie wiem czy będzie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że malinową oberlandzką też będzie można tam, jeśli nie kupić, to zamówić.
A no właśnie, to powiedzmy o tym, co jest teraz najbardziej pożądane, popularne. O co pytają?
Jest duże zainteresowanie gatunkami nowymi bądź mało rozpoznanymi. Takim wchodzącym gatunkiem jest na przykład świdośliwa. Są owoce jagodowe, krzewy, na których mamy takie fioletowe koraliki, które trochę smakiem przypominają jagody, które mogą być wykorzystywane kulinarnie i wielu działkowców chciałoby taki krzaczek świtośliwy mieć. Ciekawym krzewem jest owoc jagody kamczackiej. To też jest owoc bardzo cenny, wantocjany. W zależności od odmiany taki potrafi być bardzo kwaśny albo całkiem słodki. To jest pierwszy dojrzewający owoc. Też działkowcy chętnie go wsadzą. No i my oczywiście polecamy maliny hodowli Instytutu Ogrodnictwa. To są również odmiany powtarzające owocowanie, czyli takie, które mogą owocować do późnej jesieni i w niewielkiej ilości działkowiec może potem maliny, po te owoce sięgać. Także tych propozycji jest praktycznie dla większości gatunków sadowniczych jest coś, co warto sadzić, po co warto zapoznać się z uprawą po to, żeby cieszyć się takim owocem u siebie. No trochę trudniej jest na przykład z ukochaną gruszką, bo wtedy trzeba posadzić taką odmianę, która się nie rozminie z rozpylaczem, bo wtedy może być. I tu zdecydowanie jest miejsce na poradę fachowca, bo może się okazać, że drzewko posadzone samotnie nie będzie owocowało. Dotyczy to śliw, dotyczy to grusz. I taką wiedzę na tych festynach, jeśli ktoś zobaczy stoisko Instytutu Ogrodnictwa, to będziemy się dzielić.
2 lipca zapraszamy do Nieborowa, a tutaj pani dyrektor wspominała też o nowych odmianach i to jest chyba rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, to znaczy jeżeli nasiona są w banku genów, to przecież można je też krzyżować i można próbować stworzyć coś nowego, dobrze myślę?
Dokładnie, banki genów są źródłem genów, tak można powiedzieć, z których oprócz tych genów, o których ja mówiłem, czyli odporności na różne choroby, także inne geny, wybarwienia, to wszystko jest zapisane w genach i te geny tam znajdujemy w tych naszych bankach. Tutaj też warto dodać, że na przykład mamy ten wspaniały, nowo otwarty bank genów w takiej wersji analogowej, czyli nasionka są zbierane i przechowywane w odpowiednich warunkach, ale także prowadzimy krioprezerwację czosnku i to jest taka trójstronna umowa międzynarodowa, gdzie podpisaliśmy ją z Niemcami i z Czechami i na podstawie tej umowy sobie wprowadzamy do niskich temperatur poniżej 190 stopni do ciekłego azotu czosnek. Teoretycznie mówi się, że to może trwać kilkadziesiąt lat, może w takim azocie taki czosnek przybywać.
Ale to jest taki czosnek już dojrzały? Tak. Czy to jest... są też nasionne?
Nie. Czosnek dojrzały, tak naprawdę rozcinamy ten ząbek czosnku i ze środka pobieramy stożek wzrostu, to co jest tam w środku i to wprowadzamy w hibernację i w niską temperaturę.
Czyli możliwe, że cały nasz świat nie przetrwa, a ten czosnek w azocie będzie.
Tak. Dokładnie.
Mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Jest może też trochę z przymrużeniem oka, bo podobno pracy nie zabiera się do domu. To prawda, że pan nie może już patrzeć na rośliny później po powrocie?
Absolutnie. W domu mam cały teraz ukwiecony. Przecież rośliny to fitoterapia. Rośliny dają wytchnienie, przy roślinach się odpoczywa.
Zapraszamy w takim razie do tego, żeby zainteresować się roślinami. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach myślę, że na tyle, na ile może, to będzie chciał w tym pomagać. Nie tylko hobbystom, ale może i tym początkującym. Przypominamy o pikniku w Nieborowie 2 lipca. Proszę szukać informacji na ten temat. Na pewno w internecie one się znajdą. A ja już dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Waldemar Kiszczak, pracownik naukowy tego instytutu.
Dziękuję bardzo.